Obejrzawszy kule, którymi Monte Cristo dokazał tej sztuki, przekonał się, że nie były większe od grubego śrutu. — To straszne — rzekł. — Widziałeś, Emanuelu, coś podobnego? I zwracając się do Monte Cristo. — Na miłość boską, hrabio, nie zabijaj Alberta. Pomyśl pan o jego nieszczęśliwej matce. — Słuszna uwaga, bo ja nie mam matki. Powiedział to takim tonem, że Morel zadrżał. — No tak, obrażono hrabiego. — Wiem o tym. Cóż więc znaczą te słowa? — To, że będziesz pan strzelał pierwszy. — Tak? — Nie wiedziałem. Uzyskałem to, a raczej wymogłem. Poszliśmy na takie ustępstwa, że i oni byli do czegoś zobowiązani. Na ile kroków mamy się strzelać? Na 20. Po wargach hrabiego przemknął straszliwy uśmiech. Niech pan pamięta, kapitanie, o tym, co pan widział przed chwilą. To też, aby uratować Alberta, liczę już tylko na pańskie serce. Na moje serce? Zdziwił się Monte Cristo. Tak, drogi przyjacielu, na pańską szlachetność, takiemu mistrzowi, jak pan, mogę powiedzieć to, co ośmieszyłoby mnie w oczach kogo innego. Słucham. Niech mu pan zgruchocze rękę, niech go pan zrani, ale nie zabija. Panie Maksymilianie, nie potrzebuję zachęty, aby oszczędzić pana de Morcerf. Oświadczam panu z góry, że okażę panu de Morcerf wyjątkowe względy. Pan de Morcerf wróci spokojnie z przyjaciółmi do domu, podczas gdy ja... A pan? Mnie zaś odwiozą. Nie opowiadałbyś pan, zawołał Morel, wytrącony z równowagi. Tak, drogi panie Maksymilianie, pan de Morcerf mnie zabije, przekona się pan. Morel spojrzał na hrabiego, nic zgoła nie rozumiejąc. Co panu się stało, hrabio? To samo, co Brutusowi w przeddzień bitwy pod Filipinami. Zobaczyłem widmo. I to widmo powiedziało mi, panie Maksymilianie, że dość już żyłem. Maksymilian i Emanuel spojrzeli po sobie. Hrabia wyciągnął zegarek. — Jedźmy — rzekł. — Już 5:05, a pojedynek ma się odbyć punktualnie o 8:00. Kareta czekała. Monte Cristo i jego sekundanci zajęli miejsca. Na korytarzu Monte Cristo zatrzymał się przed drzwiami, nasłuchując jakby. Maksymilian i Emanuel, powodowani dyskrecją, oddalili się o kilka kroków. Usłyszeli jednak szlochanie, na które hrabia odpowiedział westchnąwszy tylko. O 8:00 stanęli na miejscu. — Przyjechaliśmy — ozwał się Morel, wyjrzawszy z karety. — I jesteśmy pierwsi. — Przepraszam pana — rzekł Baptysta, który, zdjęty nieopisaną grozą, towarzyszył hrabiemu. — Ale zdaje się, że tam pod drzewami widzę powóz. Monte Cristo wyskoczył lekko z karety i pomógł wysiąść Maksymilianowi i Emanuelowi. Maksymilian przytrzymał w dłoniach rękę hrabiego. — Lubię ściskać rękę człowieka — rzekł — którego życie zależy od słusznej sprawy. — A tak — powiedział Emanuel — przechadzają się tam jacyś dwaj panowie, jakby czekając na kogoś. Monte Cristo zatrzymał Maksymiliana na chwilę. — Panie kapitanie — spytał — czy pańskie serce jest wolne? Morel spojrzał ze zdziwieniem na hrabiego. — Nie chcę, drogi przyjacielu, wyciągać cię na zwierzenia. Odpowiedz mi po prostu tak albo nie. O to tylko proszę. — Kocham pewną panienkę. — I bardzo ją kochasz. — Nad życie. — No, trudno. Jeszcze jedna moja nadzieja stracona. Dodał z westchnieniem. Biedna Heidi. Doprawdy, hrabio, zawołał Morel. Gdybym nie znał pańskiej odwagi, pomyślałbym, że już cię opuszcza. Westchnąłem, wspomniawszy kogoś, z kim mam się rozłączyć. Kapitanie, czyżby żołnierz aż tak nie znał się na odwadze? Nie żałuję życia. Życie czy śmierć? To dla mnie wszystko jedno, bo przez 20 lat znajdował się między życiem i śmiercią. A zresztą niech pan będzie spokojny, jeśli to nawet z mojej strony słabość, okazałem ją tylko przy panu. Wiem, że świat to salon, który trzeba opuścić grzecznie i uczciwie, to znaczy kłaniając się i popłaciwszy długi karciane. No, nareszcie właściwe słowa. Aha, czy wziąłeś pan broń? A po co? Mam nadzieję, że wzięli ją nasi przeciwnicy. Zapytam ich. Tak, ale żadnych rokowań, zastrzegam. O, bądź pan spokojny. Morel podążył w stronę Bichampa i Chateau Renauda. Widząc to, sekundanci Alberta skierowali się ku Morelowi. Wszyscy trzej wymienili ukłony, jeśli nieprzyjazne, to z pewnością nader uprzejme. — Panowie wybaczą — ozwał się Morel — ale nie widzę pana de Morcerf. — Dał nam dziś znać, że przyjedzie sam na miejsce spotkania — odparł Chateau Renaud. — Aha. Bichamp wyciągnął zegarek. — 5:05 — rzekł. — Tyle spóźnić się wolno, panie kapitanie. — O, nie powiedziałem tego w tej intencji, zapewnił Morel. A zresztą nadjeżdża jakiś powóz, przerwał Chateau Renaud. Rzeczywiście aleją zbliżała się kareta. Konie szły tęgiego kłusa. Panowie, zaopatrzyliście się, jak sądzę, w pistolety, ozwał się Morel. Pan hrabia de Monte Cristo ma prawo użyć swoich, ale sprawa tego rezygnuje. Przewidziawszy, panie kapitanie, ten krok świadczący o delikatności hrabiego, odrzekł Bichamp, przywiozłem pistolety, które kupiłem przed jakimiś 10 dniami, spodziewając się, że posłużą mi w podobnej okazji. Są nowe, nikt nie używał ich jeszcze. Czy zechce pan je obejrzeć? Skoro zapewniasz pan, odpowiedział z ukłonem Morel, że pan de Morcerf nie zna swojej broni, wystarczy mi pańskie słowo. Panowie, ozwał się Chateaurenot, to nie Morcerf do diabła przyjechał tym powozem, ale Franz i Debray. Franz i Debray podeszli. Panowie, tu, rzekł Chateaurenot, ściskając im dłonie, a to jakim cudem? Dlatego, że Albert prosił nas dzisiaj, żebyśmy przybyli na miejsce spotkania, objaśnił Debray. Bichamp i Chateaurenot spojrzeli po sobie zdziwieni. — Zdaje mi się, że rozumiem, proszę panów, w czym rzecz — ozwał się Morel. — Słuchamy, słuchamy. Wczoraj po południu pan de Morcerf napisał do mnie, bym stawił się w operze. — I do mnie też — powiedział Debray. — I do mnie też — powiedział Franc. — Do nas też — powiedzieli Chateaurenot i Bichamp. — Życzył sobie, abyśmy byli panowie świadkami wyzwania — rzekł Morel. — A teraz życzy sobie, żebyśmy byli świadkami pojedynku. — Tak, tak, panie Maksymilianie, słusznie chyba rozumujesz — zgodzili się młodzi ludzie. Tak czy inaczej, mruknął Chateaurenot, Alberta nie widać, spóźnił się już o 10 minut. Już jest, zawołał Bichamp, nadjeżdża konno, galopuje, a za nim lokaj. Co za nieroztropność, oburzył się Chateaurenot, jechać wierzchem przed walką na pistolety. Uczyłem go i wszystko na nic. Patrzcie, zawołał Bichamp, biały kołnierzyk wystaje mu spod halsztuka, frak i biała kamizelka. Czemuż jeszcze nie wyrysował sobie kółka na brzuchu, żeby łatwiej było celować? Tymczasem Albert był już o 5 kroków od młodych ludzi. Zaskoczył z konia i rzucił cugle lokajowi. Podszedł do sekundantów. Był blady, powieki miał zaczerwienione i opuchnięte. Widać przez całą noc nie zmrużył oka. Na twarzy jego malowała się osobliwa powaga i smutek, jakże u Alberta rzadkie. Dziękuję panom, ozwał się, żeście raczyli przybyć. Nie umiem wyrazić, jak wam jestem wdzięczny za ten dowód przyjaźni. Kiedy Albert się zbliżył, Morel cofnął się o 10 kroków i stanął na uboczu. — I panu też dziękuję, panie Maksymilianie — dodał Albert. — Niechże się pan zbliży, nie będzie pan zbyteczny. — Nie wie pan zapewne, że jestem świadkiem pana hrabiego de Monte Cristo. — Nie byłem pewien, ale domyślałem się. Tym lepiej. Im więcej będzie tu ludzi honoru, tym bardziej będę zadowolony. — Panie kapitanie — ozwał się Chateaurenot — niech pan będzie łaskaw uwiadomić pana hrabiego de Monte Cristo, że pan de Morcerf przybył i że jesteśmy do dyspozycji hrabiego. Morel oddalił się już, by spełnić polecenie. Bichamp wydobył szkatułkę z pistoletami z pudła powozu. — Zaczekajcie, panowie — rzekł Albert. — Muszę najpierw powiedzieć kilka słów panu hrabiemu de Monte Cristo. — Czy na osobności? — zapytał Morel. — Nie, panie kapitanie, wobec wszystkich. Sekundanci Alberta spojrzeli po sobie zdumieni. Franc i Debray wymienili szeptem jakieś uwagi, a Morel, rad z tego nieoczekiwanego obrotu sprawy, poszedł po hrabiego, który przechadzał się w bocznej alei z Emanuelem. — Czegóż on chce ode mnie? — zdziwił się Monte Cristo. — Nie mam pojęcia, ale chcę z panem pomówić. — O, byle tylko nie kusił Boga jakąś nową obelgą. — Nie wydaje mi się, by miał ten zamiar — odpowiedział Morel. Hrabia podążył naprzód w towarzystwie Maksymiliana i Emanuela. Spokój i pogoda hrabiego osobliwie kontrastowały ze wzburzeniem, jakie malowało się na twarzy Alberta. Morcerf i jego 4 sekundanci szli w kierunku Monte Cristo. Albert i hrabia zatrzymali się w odległości 3 kroków od siebie. — Zbliżcie się, panowie — rzekł Albert. — Nie chciałbym, abyście uronili choć jedno słowo z tego, co zamierzam powiedzieć panu hrabiemu de Monte Cristo. Proszę was, abyście rozgłosili oświadczenie, które będę miał honor złożyć panu hrabiemu, choćby wydało się wam to dziwaczne. Słucham pana, ozwał się hrabia. Panie hrabio, rozpoczął Albert głosem drżącym, który po chwili nabrał wyraźnego brzmienia. Panie hrabio, postawiłem panu zarzut, żeś podał do wiadomości publicznej postępowanie mojego ojca w Epirze. Uczyniłem tak, bo choćby mój ojciec zawinił, nie sądziłem, abyś miał pan prawo go karać. Ale dziś już wiem, że miałeś pan to prawo. Przekonała mnie o tym nie zdrada, jakiej Fernand Montego dopuścił się wobec Ali Paszy, ale zdrada, jakiej rybak Fernand dopuścił się wobec pana. Pociągnęła ona bowiem za sobą łańcuch straszliwych nieszczęść. To też powiadam i głoszę. Słusznie zemściłeś się pan na moim ojcu, a ja, syn jego, dziękuję, że nie zemściłeś się pan srożej. Grom z jasnego nieba nie zdumiałby bardziej świadków tej sceny niż słowa Alberta. Monte Cristo wzniósł oczy w górę, a odmalowała się w nich niewypowiedziana wdzięczność. Zdumiał się, że porywczy Albert, młodzieniec, który zachował się tak hardo w niewoli u bandytów rzymskich, ukorzył się nagle. Domyślił się, że Mercedes wpłynęła na syna. Zrozumiał, że szlachetna kobieta przyjęła tak skwapliwie jego ofiarę, świadoma, iż nie będzie potrzebował jej złożyć. A teraz, ciągnął Albert, jeśli uznałeś pan, żem przeprosił cię dostatecznie, podaj mi rękę, proszę o to. Odznaczasz się pan, jak mi się zdaje, jedną z nader rzadkich cnót, nieomylnością. Ale ten, kto potrafi przyznać się do swoich błędów, nie jest moim zdaniem uboższy. To jednak, że się przyznałem, mnie tylko dotyczy. Działałem wedle praw ludzkich, a pan działałeś wedle praw bożych. Tylko anioł mógł ocalić jednego z nas od śmierci i anioł zstąpił z nieba nie po to, niestety, żeby uczynić nas przyjaciółmi. Fatalność bowiem stanęła na przeszkodzie,
ale żebyśmy powzięli do siebie wzajemny szacunek.
Hrabiemu zakręciły się łzy w oczach. Wzruszenie rozpierało mu pierś. Podał rękę Albertowi. Albert chwycił ją i uścisnął z szacunkiem, w którym było coś z trwogi. Panowie, rzekł. Pan hrabia de Monte Cristo raczył przyjąć moje przeprosiny. Porywczość jest złą doradczynią. Postąpiłem źle. Teraz naprawiłem błąd. Spodziewam się, że świat nie poczyta mnie za tchórza, boć postąpiłem zgodnie z nakazem sumienia. Ale gdyby ktoś pomylił się w tym względzie, dorzucił dumnie, podniósłszy głowę i jakby rzucając wyzwanie zarówno przyjaciołom, jak i wrogom, postaram się sprostować to błędne mniemanie. Cóż się stało dziś w nocy? Zapytał Bichampcha Torrenoda. Zdaje się, że odegraliśmy tutaj przykrą rolę. Tak. Czyn Alberta jest albo bardzo nędzny, albo bardzo piękny, odparł baron. Co to wszystko znaczy? Zwrócił się Debray do Franca. Hrabia de Monte Cristo zniesławił pana de Morcerf i według jego syna uczynił to słusznie? Choćby w mojej rodzinie wyszło na jaw 10 afer greckich, poczytywałbym sobie za obowiązek pojedynkować się 10 razy. A Monte Cristo, pochyliwszy głowę i opuściwszy ręce, giął się pod ciężarem wspomnień i nie myślał ani o Albercie, ani o żadnym z tutaj obecnych. Myślał o tej odważnej kobiecie, co przyszła do niego, by darował życie jej synowi, a której złożył ofiarę z własnego życia. Ona zaś uratowała go, wyjawiwszy młodzieńcowi straszliwy sekret rodzinny, zdolny zniweczyć w nim na zawsze uczucia synowskie. Wciąż ta opatrzność, westchnął. Ach, dziś dopiero jestem pewien, że zesłał mnie Bóg.